Dzień dobry. Dostałem jakiś czas temu pytanie od patrona kanału, czy autor opisu spotkania Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem na górze przemienienia nie wzorował się czasem na opisie spotkania Boga i Abrahama w rodzaju 18. To jest to spotkanie, jak trzej goście przychodzą do Abrahama w najgorętszej porze dnia. W obu opowiadaniach mamy jedną postać boską i dwie ze świata nadprzyrodzonego i zwykłych ludzi, którzy jakoś próbują zareagować na objawienie. Uczniowie oraz Abraham tak samo uciekają przed sakrum trzeciorzędne czynności. To jest rzeczywiście bardzo dobre spostrzeżenie naszego widza i to też będzie dla mnie pretekstem, żeby zrobić parę ważnych sprostowań na temat tej niezwykle ważnej sceny z Ewangelii, jaką jest przemienienie Jezusa na Wysokiej Górze. Powiedzmy sobie najpierw, że scenę przemienienia Jezusa na Wysokiej Górze mamy we wszystkich Ewangeliach synoptycznych, czyli w tych trzech Ewangeliach podobnych do siebie, zwanych synoptycznymi, u Marka, Mateusza i Łukasza, chociaż są między nimi pewne ciekawe i takie dosyć istotne różnice, czy to różnice redakcyjne, czy teologiczne. Dzisiaj nie będę się nimi zajmował, bo nie będę się zajmował szczegółową egzegezą perykopy o właśnie przemienieniu Jezusa na górze, ale przy okazji właśnie tego pytania patrona będę chciał zwrócić uwagę na bardzo ważnych kilka rzeczy, które uważam, że należałoby sprostować, jeżeli chodzi o rozumienie tej sceny z Ewangelii. A więc mamy to opowiadanie u wszystkich synoptyków z pewnymi niuansami, natomiast schemat opowiadania jest podobny. I tutaj wklejam tekst Ewangelii według świętego Mateusza, jak to właśnie po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana, zaprowadził ich na wysoką górę osobno i tam przemienił się wobec nich, jego twarz jaśniała jak słońce, prawda? Wtedy ukazują mu się Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiają. Piotr nie wie, co zrobić, proponuje trzy namioty, no i mamy ten głos, który się odzywa z nieba, tak jak przy scenie chrztu w Jordanie. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Myślę, że to opowiadanie dobrze znamy, no bo to jest jedna z ważniejszych scen w Ewangeliach, no ale będzie okazja tutaj zrobić, myślę, kilka ważnych sprostowań. Tutaj pokazuję jedną z piękniejszych ikon właśnie sceny przemienienia Jezusa na Wysokiej Górze, ikona z XV wieku, nieznanego autora, a my najpierw zobaczmy, że rzeczywiście, zgodnie z tą obserwacją naszego widza, scena przemienienia Jezusa na górze jakoś niezwykle przypomina nam scenę z Księgi Rodzaju właśnie wizyty trzech gości u Abrahama. Otóż Abraham widzi trzech mężów, którzy przychodzą do niego, czy przechodzą, ale tekst bardzo szybko w tej scenie z Księgi Rodzaju 18 precyzuje, że jeden z nich, ta centralna postać, to jest sam Bóg, bo tam wyraźnie pojawia się słowo Adonai, Pan, a dwaj pozostali, jak wydaje się wyraźnie wskazywać na to Księga Rodzaju, to są dwaj aniołowie, tak? Bo później Księga Rodzaju kontynuuje, że Jahwe jakby został z Abrahamem, a ci dwaj mężowie, którzy mu towarzyszyli, poszli dalej w stronę Sodomy i później oni są już wprost w następnym rozdziale Księgi Rodzaju nazwani aniołami, tak? A więc widać, że sama Księga Rodzaju, a zwłaszcza jej finalna redakcja, widzi w tych trzech gościach Boga i dwóch aniołów, którzy mu towarzyszą. No i tak samo uważa tradycja żydowska, między innymi w komentarzach rabinicznych pojawia się dość często interpretacja, że właśnie tymi trzej mężami to jest sam Bóg w otoczeniu dwóch najważniejszych anielskich urzędników, czyli konkretnie chodzi o Michała i Gabriela, tych aniołów z Biblii znanych z imienia. Ale na przykład Filon z Aleksandrii, to już jest taka egzegeza bardziej alegoryczna, mówi, że to był Bóg z dwoma manifestacjami jego mocy, czyli dobroczynnością i królewskością. Wiadomo, że w interpretacji chrześcijańskiej, prawda, chociażby ikona rublowa i tak dalej, no mamy tutaj jakby obraz Trójcy Świętej. To nie wnikam, bo chcę dzisiaj zrobić tylko takich kilka ważnych uwag a propos pytania patrona. A więc rzeczywiście, ta obserwacja jest ciekawa, że w obydwu scenach mamy centralną postać boską, tam mamy Jahwe, w Nowym Testamencie w scenie przemienienia mamy Jezusa, a po bokach dwaj najwięksi reprezentanci świata nadprzyrodzonego, dwaj posłańcy Jahwe, tak, w Starym Testamencie według tradycji aniołowie, według późniejszej tradycji wprost Michał i Gabriel, versus dwaj posłańcy Jahwe, czyli Mojżesz i Eliasz wokół Jezusa. A zatem układ obu tekstów jest asymetryczny, mamy jednostkę w centrum i dwie postaci po bokach, jeden inicjuje objawienie, a dwaj mu towarzyszą. I rzeczywiście to jest dosyć uderzające podobieństwo. Tutaj jeszcze przedstawiam fragment mozaiki obecnej dzisiaj w Rawennie, właśnie scena, jak to Abraham wychodzi naprzeciwko trzech wędrowców i ich ugaszcza. I to była pierwsza obserwacja. Druga obserwacja, która potwierdzałaby to spostrzeżenie widza, mianowicie obie sceny łączą objawienie z gościnnością. Tak, zarówno Abraham odpowiada na przybycie gości wodą, pokarmem, cieniem namiotu. Zobaczmy, że Piotr proponuje zrobić coś jakby podobnego. Proponuje przestrzeń namiotu i obaj, czy to z nerwów, czy z próby opanowania tej niezwykłej sytuacji, robią to, co potrafią. Najlepiej przygotowują miejsce dla gości w namiocie. Być może jest to jakaś świadoma albo nieświadoma próba zatrzymania sakrum w swojej przestrzeni, przedłużenia tej szczególnej chwili, a więc połączenie tego objawienia, tej sceny objawieniowej z gościnnością. Trzeci element, który łączy te dwa opowiadania, prawda, Księga Rodzaju 18 i właśnie scena przemienienia, to jest sam termin namiot. Otóż w Księdze Rodzaju, oczywiście w wersji greckiej, mamy formułę teskenes autu, prawda, od skene, czyli namiot, no a w Ewangelii Marka mamy formułę proiesomen treiskenas, również od skene, a więc w jednej i drugiej scenie mamy ten bardzo charakterystyczny symbol namiotu, jako właśnie czy to formy gościnności, czy też formy objawienia, no bo mamy w Biblii namiot spotkania, czyli pierwsza świątynia, przybytek. A więc słowo skene to jest ten sam termin, który łączy oba opowiadania i to jest jakby kolejny argument, który wspierałby tezę naszego widza. Jeszcze mamy czwarty argument. Otóż w obu scenach boskość czy nadprzyrodzoność ukrywa się za jakąś zwyczajnością, codziennością, tak? Zobaczmy, że uczniowie widzą normalnego, znanego Jezusa, idą z nim na górę i dopiero nagle następuje scena przemienienia i wtedy rozmowy z tymi właśnie dwoma reprezentantami przeszłości Izraela, czyli właśnie Mojżeszem i Eliaszem, ale potem znów widzą postać Jezusa, tak? I podobnie Abraham, jak widzi tych wędrowców, no to widzi przynajmniej z początku, nie wiemy czy Abraham, raczej nie widać nic, żeby się na początku w ogóle orientował, że oni są kimś nadprzyrodzonym, widzi po prostu trzech zwyczajnych wędrowców. Tu jeszcze zobaczmy to, o czym mówię w formie slajdu. Tak? W centrum mamy tą postać objawieniową i z boku tych dwóch posłańców, ziemscy świadkowie, podobnie reakcje i tak dalej. Ale musimy sobie powiedzieć, że scena z Księgi Rodzaju to nie jest najważniejsza analogia wobec sceny przemienienia Jezusa na górze. Owszem, te podobieństwa, jak pokazałem, prawda, cztery takie najważniejsze elementy, gdzie no, te dwie sceny rzeczywiście bardzo ciekawie grają między sobą, ale okazuje się, że mamy jeszcze ważniejsze podobieństwo czy ważniejszą analogię, a ta analogia nie jest najważniejsza. Otóż nic nie wskazuje, by Abraham od razu rozpoznał niezwyczajność gości. Tak jak to chociażby mamy w scenie Piotra, który rozpoznaje Mojżesza i Eliasza. U Abrahama gościnność jest w ogóle naturalna, prawda? On po prostu przyjmuje gości. Natomiast pomysł Piotra jest dosyć postrzelony, nienaturalny, tak? Żeby tam nagle zrobić na górze trzy namioty dla Mojżesza, Jezusa i Eliasza. Gościnność Abrahama zostaje przyjęta, natomiast propozycja Piotra jest odrzucona i sens w ogóle, tak szerzej, sens obu scen jest zupełnie inny, tak? W pierwszej scenie z Księgi Rodzaju mamy zapowiedź potomstwa Abrahama i Sary, natomiast tutaj mamy objawienie chwały Jezusa. A więc ta analogia naszej sceny przemienienia z Księgą Rodzaju jest i ona jest bardzo ciekawa i z niej można dużo fajnych wniosków i takich duchowych i teologicznych wyciągnąć, ale uwaga, główną matrycą dla sceny przemienienia Jezusa na górze jest opis objawienia się Boga JHWH na Synaju. Chodzi konkretnie m.in. o 24 rozdział Księgi Wyjścia i zaraz jak to pokażę, mamy tutaj niemalże bliźniacze sceny, to znaczy widać wyraźnie, że scena przemienienia jakoś bardzo mocno nawiązuje, czy jest jakoś literacko zbudowana na tym fundamencie, jakim jest objawienie samego Boga na górze Synaj. Mianowicie mamy te 6 dni, tam mieliśmy po 6 dniach, prawda, oni wyszli na górę. W dniu 7 mamy przemienienie i proszę zobaczyć, to jest dokładnie kalka tego, co mamy w Księdze Wyjścia, że obłok spoczywał na górze przez 6 dni, a w 7 dniu właśnie następuje przywołanie Mojżesza i objawienie Boga właśnie spośród obłoku. Pojawia się właśnie wezwanie, wstąp do mnie, jest ta wysoka góra, też tutaj nie mamy nazwy góry, oczywiście chodzi o Synaj, tam mamy też górę, ale znowu symboliczną, no bo nie mamy jej nazwy, prawda, w Ewangeliach. Mamy tych właśnie jakby towarzyszy, nazwijmy to tak, bo tam Mojżesz bierze trzech towarzyszy, czyli Nadaba, Abichu i Arona, później jeszcze wyżej bierze Jozuego, wstępuje na górę, pozostańcie tutaj, prawda, mamy taką samą formułę, pojawia się obłok, pojawia się chwała Pana, dokładnie te same terminy, dokładnie te same obrazy, jakie pojawiają się w scenie objawienia Boga na górze Synaj Mojżeszowi, tak, ta centralna scena Starego Testamentu, wielkie objawienie synajskie, tak zwana teofania synajska, tak, bo prawda, z greki teofania znaczy właśnie objawienie się Boga i wszystkie fenomeny, które towarzyszą teofanii, obłok i chwała Pana, to również są te terminy czy te obrazy, które pojawiają się w naszej scenie przemienienia, czyli światło, błysk czy ogień. I proszę zobaczyć, tutaj podkreśliłem właśnie, jeszcze raz przywołam scenę przemienienia Jezusa na wysokiej górze, i tym razem podkreśliłem właśnie przynajmniej część, bo tych aspektów jest więcej, ale tych rzeczy, które wskazują, że to mamy do czynienia, sceny są oczywiście różne, ale tak jakby bliźniaczo opisane wręcz. Mamy znowu po 6 dniach, prawda, Jezus bierze, znowu mamy towarzyszy, tak jak, prawda, Mojżesz bierze trzech takich najbliższych sobie, czyli jego brata Arona i jego syna, czyli można powiedzieć bratanków, Nadaba i Abichu. Tak Mojżesz bierze, można powiedzieć, tych trzech najbliższych sobie uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. Mamy wysoką górę, bez nazwy. Tam samo, tak samo mamy tam powiedziane, że jest na górze, to się dzieje też bez nazwy. Oczywiście z innych kontekstów wiemy, że tam chodzi o Synaj. Mamy oczywiście scenę objawienia, czyli przemienienia się Jezusa, jaśnienia Jego twarzy jak słońce. Wiemy, że też twarz Mojżesza jaśnieje, prawda? Tutaj mamy twarz Jezusa, która jaśnieje. Ukazują się Mojżesz i Eliasz, czyli właśnie ci towarzysze. Mamy te namioty, prawda? Piotr mówi o namiotach, a przecież właśnie pod Synajem Mojżesz buduje namiot. Mamy obłok i mamy głos obłoku, tak? Tutaj mamy głos, który się odzywa z obłoku. A cofnijmy się, jest właśnie powiedziane, że w siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodku obłoku. Tu też powinienem to podkreślić. Tych podobieństw, tak jak powiedziałem, jest uderzających podobieństw. Jest tu bardzo dużo. Jego słuchajcie, Mojżesz mówi dekalog, Jezus mówi, prawda, kazanie na górze. Więc jakby to wezwanie Boga i objawienie treści, czy zapowiedź jakiegoś głosu pojawia się w obydwu scenach. Jego słuchajcie, uczniowie opadają na twarz, tak jak Mojżesz. Więc mamy bardzo dużo podobieństw, tutaj jeszcze je tak troszkę wyliczam, prawda? Motyw po sześciu dniach oraz szczególny dzień siódmy, dzień objawienia. W obu tekstach wysoka góra. Mojżesz bierze właśnie tych trzech najbliższych, Aarona, Nadaba i Abichu. Jezus bierze trzech najbliższych uczniów, Piotra, Jakuba, Jana. Reszta nie uczestniczy. Izrael jest pod górą, oczekuje tam na dole, tak samo pozostali uczniowie. Na górze dokonuje się objawienie samego Boga, towarzyszą mu te same, dokładnie teofanie, znaczy jakby znaki teofanii, czyli fenomeny, czyli obłok oraz chwała, czy światłość. Mamy głos Boga mówiący z obłoku, mamy przemianę fizyczną, twarz Mojżesza jaśnieje, twarz Jezusa jaśnieje, mamy lęk towarzyszący teofanii. W Księdze Wyjścia jest mowa o Izraelitach, którzy są przerażeni, prawda, na dole, widząc jak góra cała drży, powita dymem. Apostołowie też są przerażeni, tak? Wyraźnie ewangeliści zwracają uwagę, że w scenie przemienienia apostołowie są tak samo przerażeni. No i przekazane słowo, jego słuchajcie, czy tablicę dekalogu. Gdybyśmy zobaczyli tekst Księgi Wyjścia o objawieniu Jahwe Mojżeszowi na górze Synaj w wersji greckiej, to zobaczylibyśmy jeszcze bardziej uderzające podobieństwo, bo mamy dokładnie te same terminy greckie, które pojawiają się właśnie w wersji greckiej Księgi Wyjścia, no i oczywiście w greckiej Ewangelii, jak góra, obłok, sześć dni, zawołał, ze środka obłoku i tak dalej, i tak dalej. Ale uwaga, w Księdze Wyjścia twarz Mojżesza po tym objawieniu właśnie na górze Synaj, po zobaczeniu, prawda, czy doświadczeniu Jahwe, twarz Mojżesza jaśnieje. I ewangelista Mateusz wyraźnie wzmacnia to podobieństwo właśnie z przemienieniem na tej wysokiej górze w Ewangelii, pisząc, że twarz Jezusa jaśniała jak słońce, ale jednocześnie ewangeliści budują tutaj bardzo wyraźny kontrast między Mojżeszem a Jezusem. Otóż twarz Mojżesza jaśnieje, ale jedynie odbitym światłem, odbitą chwałą. To jest chwała Boga, to jest światło Boga. Natomiast Jezus promieniuje własną chwałą. To jest pierwsze takie ważne sprostowanie. Otóż w tej scenie Jezus nie jest tylko nowym Mojżeszem, jak to mówimy w Ewangelii Mateusza, prawda? To jest ulubiony motyw Ewangelii Mateusza. Jezus jako drugi Mojżesz, czy jako nowy Mojżesz. Otóż w tej scenie dokonuje się jakiś epifanijny, jakiś objawieniowy taki model, w którym Jezus nie jest zestawiony już z Mojżeszem, ale z samym objawiającym się, czyli z samym Jahwe. Jezus jest jak Jahwe na Synaju. Nie jest w tej scenie odpowiednikiem Mojżesza, lecz objawiającą się boską postacią, którą na Synaju spotkali właśnie Mojżesz i Eliasz. I teraz, drodzy, drugie bardzo ważne sprostowanie, mianowicie właśnie dlaczego obok Jezusa w scenie przemienienia ukazują się ci dwaj bohaterzy, czyli Mojżesz i Eliasz. I mamy najbardziej popularne, czy wręcz powszechne, powiedziałbym, wyjaśnienie tej sceny przemienienia na górze Tabor, tak, bo to klasycznie przyjmuje się, że to było na Taborze. Ja to spotkałem milion razy, sam tak kiedyś też mówiłem, więc najczęściej obecność Mojżesza i Eliasza u boku Jezusa, prawda, po obu stronach Jezusa na górze przemienienia, tłumaczy się tak, że oto Mojżesz reprezentuje prawo, czyli Torę, Eliasz zaś reprezentuje drugą część Biblii hebrajskiej, czyli proroków, a więc mamy dwie części tworzące Biblię hebrajską. Scena zatem ukazuje, że Jezus jest wypełnieniem jednego i drugiego, czyli całej jakby Biblii, czyli proroctw Starego Testamentu. To jest, jak wspomniałem, takie bardzo popularne wyjaśnienie, które no, wielokrotnie słyszałem, spotykałem, sam byłem tak uczony. I uwaga, ono nie jest do końca błędne, ale ono całkowicie nie wyjaśnia, ono nie trafia w to, co dokładnie dzieje się w tej Ewangelii w scenie przemienienia. Ono nie wyjaśnia tego opowiadania. Bo Mojżesz i Eliasz pojawiają się u boku Jezusa z zupełnie innego powodu. Otóż jeżeli mieliby oni reprezentować całą Biblię hebrajską, czyli nasz Stary Testament, no to oczywiście powinno być trzech bohaterów, bo mamy trzy części Biblii hebrajskiej, Tora, Prorocy i Pisma. I ten podział był bardzo dobrze już znany w czasach apostołów czy spisania Ewangelii, jeszcze lepiej znany, bo jest poświadczony już chociażby w Księdze Syracydesa w II wieku przed Chrystusem, a więc kilka wieków wcześniej. Więc mamy trzy części Tory, Biblii, a nie dwie. Do tego Eliasz no, nie jest uważany za autora żadnej księgi prorockiej, czy żadnego proroctwa, które Jezus miałby wypełniać. Tak? Eliasz nie mówi prorocy dotyczących Jezusa. Reprezentantem, księciem proroków, takim właśnie, które proroctwa Jezus wypełniano, pewnie byłby lepiej Izajasz. Notabene sam Mojżesz też jest określany w Biblii jako prorok, prawda? Nie tylko jako ten, który jest, powiedzmy, symbolicznym autorem Tory, prawa, ale jest określany również w tej samej Biblii jako prorok. Więc wyrażenie prorocy no, nie wymaga koniecznie Eliasza. I wreszcie, taki jeszcze jeden argument, najstarsza Ewangelia, czyli Marka, wymienia najpierw Eliasza, a potem dopiero Mojżesza. Ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, tak? Marek 9. A więc kolejność nie odpowiada formule prawo i prorocy. Dlaczego więc u boku Jezusa pojawiają się właśnie Mojżesz i Eliasz? Otóż nie dlatego, że oni są symbolami dwóch części Biblii, bo mamy trzy części i tam inne argumenty podałem. Oni pojawiają się, bo obaj wcześniej właśnie na tej samej górze mieli dokładnie to samo doświadczenie, jakie mają teraz trzej apostołowie. Doświadczenie teofanii, epifanii, czyli objawienia się samej boskości. Otóż Mojżesz w Księdze Wyjścia, 24 rozdział, 25 rozdział, 34 rozdział, Eliasz w pierwszej Księdze Królewskiej. Otóż scena przemienienia Jezusa na górze jest kolejną, jak pokazałem wyżej, teofanią synajską. A Mojżesz i Eliasz nie tyle reprezentują prawo czy proroków, to są świadkami objawienia chwały samego Jahwe na wysokiej górze. Niegdyś spotkali Boga twarzą w twarz na Synaju, a teraz spotykają Go ponownie, osobie Jezusa. Największe zaskoczenie tej sceny, i myślę, że ono już było wyłapywalne, wyczuwalne przez pierwszych czytelników, bo oni dobrze tą analogię na pewno wyłapali, właśnie między górą przemienienia, a górą objawienia właśnie Synajem. Największe zaskoczenie tej sceny polega na tym, że Jezus nie jest w niej ukazany jako drugi Mojżesz, tak? Ulubiony motyw u ewangelistów, zwłaszcza u Mateusza, Mojżesz, który wchodzi na górze, aby spotkać Boga. To właśnie Mojżesz i Eliasz przychodzą jeszcze raz na górę, aby ponownie spotkać na niej boską obecność, objawiającą się tym razem w Jezusie. Jezus w tej scenie zajmuje pozycję samego Jahwe. To jest, powiem wam, niezwykłe, bo mówimy o wczesnych Ewangeliach synoptycznych, gdzie z innych moich odcinków, czy skądinąd wiecie, że mamy jeszcze tak zwaną niską chrystologię. Chrystus jest bardziej po ludzku ukazany, dopiero w Ewangelii Jana, tej czwartej, można powiedzieć najbardziej dojrzałej teologicznie, jak to się tradycyjnie mówi, tam mamy tą tak zwaną wysoką chrystologię tego bóstwa Jezusa, nie? Tutaj mamy trzy Ewangelie synoptyczne, wczesne, bardziej Jezus jest ukazany po ludzku jako człowiek. Tymczasem właśnie w scenie przemienienia obecnej u wszystkich ewangelistów synoptycznych mamy do czynienia z teofanią synajską bis, tak? To jest teofania synajska bis, scena przemienienia, z tym, że Jezus nie jest już tylko nowym Mojżeszem, bo twarz Mojżesza jaśniała, ale dopiero po spotkaniu z Jahwe jej blask był chwałą odbitą. Jezus natomiast przemienia się przed pojawieniem się Mojżesza i przed nadejściem obłoku i głosu Ojca. To nie objawienie Ojca jakby sprawia, że Jezus jaśnieje. Jezus jaśnieje własnym blaskiem. Jego chwała nie jest skutkiem teofanii. To Jezus staje się centrum teofanii boskiego objawienia. A zatem Mojżesz i Eliasz pojawiają się jako świadkowie prawdziwości objawienia Boga w Jezusie. Nie są więc tylko reprezentantami Pism Izraela, tak, Tora i prorocy. Oni są świadkami, którzy wcześniej oglądali Boga na tej górze, na górze objawienia, a tutaj, zgodnie z tym, jak pokazują to ewangeliści, wskazują na nową górę objawienia, na nowy Synaj. I ten głos, który się tam pojawia, prawda, na tej górze przemienienia, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Zobaczcie, że on nie jest skierowany do Jezusa, tak jak był wcześniej. Bóg mówił do Mojżesza na tej górze. Tutaj Bóg nie mówi do Jezusa, on mówi do uczniów. Tak? To Jezus jest w centrum objawienia, a głos jest skierowany nie do Jezusa. Jezus nie jest tutaj drugim Mojżeszem. On jest właśnie w miejscu, w którym w Starym Testamencie objawiał się sam Bóg. I w tym kontekście warto zauważyć, że Piotr, no trochę tak z takiego chyba przerażenia, Piotr w ogóle jest taki, prawda, porywczy, popełnia tutaj pewien ważny w tej scenie błąd chrystologiczny. Zresztą w kontekście wcześniejszym tej sceny, gdzie przyznaje Jezusowi tytuł Mesjasza, ale nie chce, żeby Jezus cierpiał, widać, że Piotr jeszcze nie do końca się orientuje. Więc również w tej scenie Piotr popełnia pewien błąd chrystologiczny, bo zobaczcie, że on proponuje trzy namioty, jakby wskazując na równorzędną pozycję Jezusa, Eliasza i Mojżesza, tak? Stawia jakby te trzy postacie Jezusa oraz tych dwóch towarzyszy, Eliasza i Mojżesza, na jednej płaszczyźnie i to dlatego ta gościnność, chociaż Piotr miał dobrą wolę, ta gościnność nie może zostać przyjęta. Ewangeliści wyraźnie korygują to ujęcie. Odpowiedź Boga, tak, jest czytelna. Zamiast tych trzech namiotów pojawia się jeden blask chwały Jezusa. Głos Jahwe wskazuje wyłącznie na Syna, Mojżesz i Eliasz znikają, nie? Pojawia się, czy zostaje sam Jezus. A zatem Mojżesz i Eliasz nie pojawiają się na górze przemienienia, aby Jezus mógł stanąć obok największych postaci Biblii. Pojawiają się, ponieważ to oni dwaj właśnie w całym Starym Testamencie są świadkami objawienia samego Jahwe na świętej górze, na górze objawienia i teraz spotykają ponownie to boskie objawienie osobie Jezusa. Niesamowite. I teraz pytanko takie bardzo ważne w kontekście tych trzech Ewangelii synoptycznych. Dlaczego Łukasz zmienia chronologię? Zarówno u Mateusza, jak i u Marka mamy wyraźną tą symboliczną, prawda, liczbę, że po 6 dniach Jezus bierze ich na górze, czyli to objawienie ma miejsce w 7 dniu. Nie ulega wątpliwości, że to są liczby symboliczne. Ten 7 dzień objawienia to jest właśnie ten dzień pełni, dzień boskiego, stwórczego działania. Tymczasem u Łukasza nagle czytamy jakieś 8 dni po tych mowach czy po tych naukach. No pytanie, czy Łukasz w ogóle nie rozpoznał tej analogii, gdzie tam właśnie z Księgą Wyjścia, gdzie mamy po 6 dniach, w 7 dniu objawienie synajskie. Być może, no Łukasz mówi się, że był Grekiem, tak? Mógł nie rozpoznawać pewnych analogii. Tutaj mamy duże badania, które nie będę wchodził w szczegóły, ale prawdopodobnie Łukasz nie podaje innej chronologii, jak się czasem mówi, że to jest może jakaś rzymska forma liczenia. Próbuje się tak trochę sztucznie to godzić, te dwie różne wersje chronologiczne. Raczej Łukasz zaokrągla ten sam mniej więcej tygodniowy odstęp, więc jego grecka formuła około 8 dni, no równie dobrze odpowiadałaby 7 dniom. Natomiast fakt, że Łukasz właśnie wskazuje na tą ósemkę, on może mieć znaczenie, także o jakieś 8 dni, a nie 6, jak było wcześniej, tylko właśnie w 8 dniu, można tu zobaczyć pewne nawiązanie do idei 8 dnia, które w Nowym Testamencie to już znowu duży temat, nie będę go jakoś tutaj rozwijał, ale 8 dzień to jest ten dzień właśnie zmartwychwstania, tak? Mamy 7 dni, można powiedzieć, zamykające się szabatem i następny dzień, czyli niedziela, dzień pierwszy, tak zwany Yom Rishon, to jest ten dzień ósmy, tak? W teologii wczesnochrześcijańskiej Nowego Testamentu to jest dzień zmartwychwstania i dzień nowego stworzenia. I Łukasz w tej scenie być może właśnie przedstawia, to znaczy na pewno przedstawia inną koncepcję niż u Marka i Mateusza, bo chociażby nie używa czasownika metamorfo, czyli właśnie Jezus przeistoczył się, przeobraził się, przemienił się, prawda? Pisze nie o 6, ale o 8 dniach, ale przede wszystkim u Łukasza się pojawia jeszcze jedna taka ciekawostka, której nie ma u Marka i u Mateusza. Mianowicie jak Mojżesz i Eliasz rozmawiają na górze przemienienia z Jezusem, to według Łukasza oni rozmawiają o odejściu Jezusa, które ma się dokonać w Jerozolimie, tak? Czyli męka i śmierć. I Łukasz używa tutaj słowa exodos, czyli wyjście, exodus, tak? Słowo exodos może oczywiście oznaczać odejście czy śmierć w kontekście właśnie mowy o męce Jezusa, no ale w otoczeniu Mojżesza, góry, objawienia wyraźnie łączy się z biblijnym exodusem. A zatem Łukasz opowiada o Jezusowym nowym wyjściu jako spełnieniu nadziei mesjańskich eschatologicznych i dlatego Łukaszowi prawdopodobnie był potrzebny ten 8 dzień jako dzień eschatologiczny, dzień wypełnienia proroctw mesjańskich eschatologicznych. Mojżesz pojawia się wtedy, gdy śmierć i zmartwychwstanie, wywyższenie Jezusa zostają przedstawione jako nowy eksodus. No i teraz, kochani, kolejne bardzo ważne sprostowanie. Klasyczne pytanie, jakie się pojawia przy okazji analizy sceny przemienienia, to na jakiej górze Jezus się przemienił? Gdzie to wydarzenie miało miejsce, tak? Najczęściej oczywiście każdy, kto był w Ziemi Świętej, prawda, no to powie każdy raz, że oczywiście na górze Tabor, tak? Że Jezus przemienił, mamy scenę przemienienia na górze Tabor. Tutaj widzimy właśnie zdjęcie z Doliny Izrael na piękną, można powiedzieć taką monumentalną, choć nie za wysoką górę Tabor. Każdy, kto był w Izraelu, to zna te widoki. Był na samym szczycie tej góry, wjeżdżał, prawda, taksóweczkami, szejrutami i był pewnie w bazylice przemienienia właśnie Jezusa na górze Tabor. A więc cała tradycja chrześcijańska i pewnie każdy, kto to słyszy to pytanie, gdzie się przemienił Jezus? No oczywiście na Taborze. Tymczasem, kochani, kontekst Ewangelii Marka, no bo to w niej najpierw, prawda, w najstarszej, pojawia się to opowiadanie o przemienieniu. Kontekst jest wyraźnie związany jednak bliżej z inną górą biblijną, czyli z Hermonem. Mianowicie w scenie wcześniejszej Jezus znajduje się w Cezarei Filipowej, gdzie mamy to słynne wyznanie Piotra właśnie. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I jeżeli jest powiedziane, że właśnie po tych kilku dniach Jezus objawił się na górze wysokiej osobno, no to być może trzeba by wskazać tutaj na Hermon i też tam mamy kilka innych ciekawych argumentów. Między innymi kontekst późniejszy Ewangelii Marka, czy chociażby rzeczywiście wysoką górę, no bo Hermon jest rzeczywiście, jeżeli mówimy o górze wysokiej, no to Tabor ma 500 parę metrów, natomiast Hermon ma 2800. Proszę zobaczyć, tutaj pokazuję zdjęcie masywu gór Hermonu, widzianej z Doliny Hula. No góry Hermon to są, można powiedzieć, jedyne dłużej ośnieżone miejsca w całej Ziemi Świętej. Wiemy, że tam jest generalnie gorąco. Natomiast na Hermonie rzeczywiście leży śnieg, no i to jest, tam jest w ogóle jedyny jak dotąd stok narciarski w Izraelu. Hermonski, niedaleko wzgórz Golan. No więc może to właśnie Hermon, to by pasowało na taką majestatyczną górę, czy kompleks masyw górskich, jakim jest też był Synaj. bo może na Hermonie Jezus ukazał swój boski majestat, łączący go jakoś, prawda, z Bogiem, z samym Bogiem JHWH, więc kontekst Ewangelii Marka i pewne szczegóły raczej wskazywałyby na duży, prawda, masyw górski, jakim jest Hermon. No jednak dla starożytnych chrześcijan zarówno fizyczne oddalenie, jak i wysokość tej góry Hermon no nie pasowała i prawdopodobnie od III wieku, od czasów Orygenesa, to nie jest pewne, ale już na pewno od czasów Cyryla Jerozolimskiego, IV wieku, wskazuje się właśnie na Tabor i stąd mamy dzisiaj sanktuarium, zarówno katolickie, jak i prawosławne, właśnie piękne sanktuarium na górze Tabor. Natomiast tutaj wrócę do tego wątku, o czym powiedziałem, że Ewangelie konsekwentnie nie podają nazwy góry. One mówią, że to była góra wysoka i osobno. I to, że Ewangelie nie podają konsekwentnie nazwy góry, a podkreślają, że to jest góra wysoka, moim zdaniem to jest właśnie nawiązanie do tego, do czego próbuję dzisiaj nas tutaj przekonać. Że mamy tutaj do czynienia ze sceną bardzo symboliczną, objawieniową, gdzie tak naprawdę trzeba sobie w głowie podłożyć nazwę Synaj. Tak? Że takie świadome niewskazywanie miejsca geograficznego, czy taka świadoma topografia Ewangelii sugerowałaby, że to milczenie jest tutaj celowe. Że to jest tak zwana topografia teologiczna, że tu bardziej ma znaczenie, co się dzieje w tej scenie, niż wskazanie konkretnego historycznego miejsca. Ewangeliści nie mówią, jaka to jest góra. I to jest taka jeszcze przy okazji dygresja, którą czasem się gdzieś tam dzielę z moimi studentami, że pamiętajmy, że jak czytamy Biblię, żeby zwracać uwagę nie tylko na to, co jest w niej napisane, ale również, co nie jest napisane. Nie tylko to, co Biblia mówi, ale również o to, o czym Biblia milczy, a powinno na przykład się znaleźć. Nie? Tak jak na przykład imię Faraona w Księdze Wyjścia, nie ma go. Tutaj właśnie nazwa góry, konsekwentnie pomijana. I tutaj może zrodzić się takie pytanie, no bo skoro właśnie to jest tak zwana topografia teologiczna, tak, taka niegeografia Ewangelii, takie pomijanie, prawda, tej historyczności, nie wiemy co to za góra. Mamy z kolei te analogie, bardzo takie można powiedzieć bliźniacze opowiadanie ze sceną objawienia właśnie samego Boga na Synaju. No więc czy to czasem nie jest tak, że mamy do czynienia jedynie z kompozycją literacką na bazie właśnie Księgi Wyjścia, tak? A zatem czy ta scena jest wydarzeniem, jest wizją, czy kompozycją literacką? I rzeczywiście główny nurt współczesnej biblistyki, jak sobie poszukałem różne komentarze, ale takie powiedzmy niekoniecznie apologetyczne, czy takie bardziej świadome współczesnego stanu badań, takie powiedzmy historyczno-krytyczne, no to właśnie one widzą w scenie przemienienia potężną kompozycję teologiczną, która faktycznie wykorzystuje wcześniejsze klasyczne teksty o objawieniu się Boga, czy o teofanii Boga, zwłaszcza te z Księgi Wyjścia. To, co pokazałem, rozdział 24, 34, ale też pierwsza Księga Królewska 19, objawienie Eliaszowi, czy chociażby Daniela 7, ta słynna wizja Syna Człowieczego, który na obłokach przybywa właśnie też taka wizja objawieniowa, tak? A więc rzeczywiście te teksty mogą stanowić i według badaczy, według egzegetów stanowią matrycę dla opisu tej nowej, ostatecznej teofanii Boga w Jezusie, jaką mamy właśnie w Ewangeliach, w scenie przemienienia. Co oczywiście nie oznacza, że ten opis w Ewangeliach jest tylko po prostu literackim konstruktem. Z perspektywy współczesnej wrażliwości, tak, dla nas oryginalność tekstu jest miarą jego prawdy, żeby nie powielać czegoś, co już było, tylko jeżeli coś ma być prawdziwe, no to musi być jakoś odróżnione, musi być jakoś, prawda, indywidualne, oryginalne. Więc dla nas brak oryginalności czy powielenie jakiegoś schematu ze Starego Testamentu, właśnie taki zabieg stylizacji na jakiś tekst starotestamentalny może budzić wątpliwości, czy to czasem nie jest kreacja literacka, prawda, czy to jest może nieautentyczne. I kochani, w starożytności było dokładnie odwrotnie. To znaczy, żeby ewangeliści mogli przemówić do współczesnych sobie Żydów, tak? Dla których te schematy pracowały bez przerwy. Oni znali te księgi, te teksty na pamięć, prawda? Dla starożytnych Żydów użycie schematu z Księgi Wyjścia czy innych teofanii, ono wręcz potwierdzało prawdziwość doświadczenia, tak? A więc użycie schematu starotestamentalnego, czy to z Księgi Rodzaju, jak wcześniej pokazaliśmy, ale jeszcze mocniejszego schematu literackiego, właśnie objawienia Boga Jahwe z Księgi Wyjścia, nie deprecjonuje samego doświadczenia, samego wydarzenia, ale dla ewangelisty był to wręcz jedyny sposób, by bez używania abstrakcyjnego języka filozofii powiedzieć, że w Jezusie realizuje się Boże objawienie i Boża obecność, tak? Samego JHWH. Aby opowiedzieć o czymś tak niewyrażalnym jak bóstwo Jezusa w tych wczesnych Ewangeliach, tak? Jesteśmy jeszcze w tej niskiej chrystologii. Autorzy Nowego Testamentu no, musieli użyć znanych odbiorcom matryc literackich. Posłużyli się tym, co mieli i właśnie takimi matrycami. A zatem każde opowiadanie, także stricte historyczne, jest ukształtowane jakoś językowo, tak, jakimiś analogiami, a zwłaszcza w starożytnej historiografii interpretacja wydarzenia należała do samego opisu. Tak, jak opisywano coś, to interpretacja tego, co się wydarzyło, była integralną częścią samego opisu. Tak? Nie istnieje sam opis dla opisu. Interpretacja jest integralną częścią samego opisu jakiegoś wydarzenia. Wykrycie jakiejś biblijnej matrycy no nie obala, ani z drugiej strony nie dowodzi historycznego rdzenia, raczej pokazuje, jak autor rozumie to wydarzenie. I opowiadanie o przemienieniu Jezusa ma przekazać pamięć o jakimś doświadczeniu Jezusa, które mieli uczniowie, a ewangeliści zinterpretowali czy zapisali za pomocą właśnie tej matrycy pisma. I kochani, przy okazji sceny przemienienia Jezusa na Wysokiej Górze pojawia się często jeszcze jedna rzecz warta jakiegoś takiego sprecyzowania, pogłębienia czy wręcz sprostowania. Mianowicie się często pojawia argument za historycznością Mojżesza, właśnie wywiedziony z tego opowiadania. No bo słuchajcie, mamy przecież historyczne dyskusje, czy Mojżesz w ogóle istniał, tak? No nie wiem, chociażby ksiądz profesor Lemański napisał jakiś czas temu artykuł właśnie o historyczności Mojżesza, gdzie wyraźnie stwierdza, że Biblia jest jedynym świadkiem i źródłem na temat Mojżesza. Nie mamy żadnych pozabiblijnych dowodów, świadectw na temat Mojżesza, a to, co mówi Biblia, jest zredagowane dosyć późno, 7-6 wiek gdzieś przed Chrystusem, a więc okolice niewoli babilońskiej. A zatem mamy duże dyskusje w ogóle nad historycznością postaci Mojżesza. Wkraczają literalni chrześcijanie cali na biało i mówią, no przecież Jezusowi na górze przemienienia pokazał się Mojżesz. No to mamy dowód, że istniał, prawda? Tymczasem, kochani, owszem, dla człowieka wierzącego to może być jakiś argument czy jakiś dowód, ale no rozróżnimy dwa poziomy, tak? Że dla historyka, tak? Czy z punktu widzenia badacza czy historyka, czyjaś wizja no nie może być potwierdzeniem, że ta postać istniała realnie, tak? Czyli ten argument może trafić, ale tylko do literalnie wierzącego chrześcijanina. Natomiast no, podnoszenie go, prawda, wobec historyka, że tutaj jest, prawda, w scenie Ewangelii mamy wizję Mojżesza i dlatego to jest potwierdzenie, że Mojżesz naprawdę istniał. No, zobaczmy, Mateusz nazywa to wydarzenie widzeniem, tak? Tutaj mamy to chorama, u Mateusza się pojawia. Po zejściu z góry Jezus mówi, nikomu nie opowiadajcie o tym widzeniu. Właśnie chorama, no to czasownika chorao, to co zostało dosłownie no, widzieć, to co zostało zobaczone, jakieś niezwykłe widzenie, jakaś wizja właśnie, tak? Chorama to jest właśnie widzenie objawieniowe i to, że jakaś rzeczywistość została udostępniona człowiekowi w formie wizji, no kochani, no niekoniecznie, to chyba nie muszę tłumaczyć, niekoniecznie oznacza, że autor forsuje obiektywną historyczność ujrzanej rzeczy czy osoby. Cel takiego opisu jest inny, tak? To są jakieś inne poziomy. Bo na przykład zadajmy sobie pytanie, jak w ogóle uczniowie, Piotr, Jakub i Jan, rozpoznali Mojżesza i Eliasza, że zobaczyli nagle, że obok Jezusa jest Mojżesz i Eliasz. Przecież nie mieli ani ich portretów, fotografii, tak, nie wiedzieli, jak oni wyglądają. I tekst nie wyjaśnia, jak Piotr rozpoznał właśnie Mojżesza i Eliasza, dlatego że ich identyfikacja należy raczej do tego języka objawieniowego sceny. Tak? To jest poznanie jakieś duchowe tej wizji. Mojżesz i Eliasz pojawiają się jako postacie znane z pism i nośniki określonych znaczeń teologicznych. Tak? I nawet jeżeli mamy rzeczywiste wydarzenie objawieniowe, tak? Jeżeli ludzie jako ludzie wierzący wierzymy, że rzeczywiste doświadczenie jest objawieniowe jest możliwe, że jakaś wizja otrzymana od Boga jest możliwa, no to przekazanie jej w języku teofanii, tak, tajemnicy i wizyjności nie uprawnia do wniosków historycznych, tak, chociażby wizji apokalipsy, tak, gdzie mamy jakieś hybrydy ludzko-zwierzęce, bestie, inne formuły, no nie będziemy dowodzić z tego historyczności tych postaci, tak, ale mamy lepszą analogię. W literaturze żydowskiej chrześcijańskiej okresu drugiej świątyni, czyli właśnie czasy przed Chrystusem i Chrystusa, mamy wiele tekstów, gdzie pojawiają się właśnie zmarłe postacie i one regularnie występują w wizjach i snach. Na przykład w drugiej księdze machabejskiej, w kościele katolickim i prawosławnym, to jest księga biblijna, deuterokanoniczna, Judzie Machabeuszowi, tak, czyli przywódcy powstania, ukazują się zmarli arcykapłan Oniasz oraz Jeremiasz. No ale dla historyka, tak, historyk nie potraktuje tej wizji jako niezależnego dowodu na istnienie Jeremiasza czy na jakiejś biografii, prawda? Nie będzie budował na podstawie tej wizji, którą miał Juda Machabeusz, nie będzie budował biografii Jeremiasza, tak? Mamy jeszcze inną bardzo ciekawą, bliską, bardzo bliską analogię, mianowicie to, co święty Paweł ujrzał, kiedy miał widzenie Dzieje Apostolskie, rozdział 16, tak? Macedończyk w wizji Pawła. W nocy Paweł miał widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go, mówiąc, przepraw się do Macedonii, pomóż nam. Tak i znamy dalej tą scenę. Rzeczywiście Paweł zmienia trochę plany swojej podróży misyjnej, wybiera się tam, gdzie właśnie ten przyśniony mu Macedończyk wskazał, odczytał to jako głos Boga. I co ciekawe, w tych dwóch tekstach, tutaj w Dziejach 16, przy tym widzeniu Macedończyka i w naszej scenie przemienienia, pojawia się dokładnie to samo, to chorama, czyli właśnie, że to było widzenie. Ten sam termin, który Mateusz stosuje właśnie na opis przemienienia, czy sceny przemienienia, pojawia się właśnie tutaj tej wizji świętego Pawła. Tutaj w obydwu scenach mamy widzenie od Boga, pojawia się ludzka postać, która przemawia, no ale mimo to, drodzy, no nie musimy dowodzić, że istniał konkretny historyczny Macedończyk, który przekazał, prawda, Pawłowi tą informację. W tej scenie raczej, jeżeli chodzi o Dzieje Apostolskie, no to ten Macedończyk, to zresztą mówią o tym komentarze, on najwyraźniej jest jakąś wizualizacją, czy ucieleśnieniem całej zbiorowości regionu, tak? do którego Bóg posyła Pawła. Tak? Ten Macedończyk jest jakimś reprezentantem, tak? Jakimś pars pro toto całej społeczności. I scena przemienienia, ona nie jest zainteresowana dostarczaniem historycznego dowodu na istnienie Mojżesza. Tak? Wydając na pytanie, czy można wykazywać jako dowód historyczny istnienia Mojżesza, prawda, w badaniach tą scenę na górze przemienienia. Otóż autor, czyli ewangeliści, oni zakładają Mojżesza jako postać świętej pamięci Izraela, nie zastanawiają się nad historycznością, niehistorycznością Mojżesza, zakładają tę postać jako postać ze świętej pamięci Izraela, której rola jest tutaj znamienna i próbowałem w tym odcinku dokładnie do tego przekonać, że ta rola Mojżesza, on ma wskazać na Jezusa jako boskiego objawiającego się, tak? Na tej świętej górze objawienia ma ukazać tajemnicę Jezusa. I ostatnia ważna myśl właśnie w tym kontekście, tutaj bardzo ważny jest kontekst całego opowiadania. Nie możemy wyrywać sceny przemienienia na górze z kontekstu, dlatego że ten kontekst tu jest bardzo ważny i właśnie nam pomaga troszkę lepiej zrozumieć przesłanie sceny przemienienia Jezusa na górze. Otóż w Ewangelii Marka, dokładnie przed chwilą, przed sceną przemienienia, Piotr właśnie w Cezarei Filipowej, pokazywałem tą mapkę, tak? Właśnie w Cezarei Filipowej, wysoko na północy, wyznaje Jezusa jako Mesjasza, ale na stwierdzenie Jezusa, że właśnie Mesjasz będzie cierpiał, prawda? I trzeciego dnia zmartwychwstanie, Piotr zaczyna go upominać, tak? Czyli Piotr odrzucił, chociaż wyznał Jezusa jako Mesjasza, to odrzucił zapowiedź jego poniżenia Jezusa. Tak? Jezus zapowiedział swoją mękę i śmierć, która wkrótce się dokona i zaraz potem uczniowie doświadczają chwały przemienionego Jezusa. Kochani, to doświadczenie, ono ma przygotować uczniów na zbliżające się właśnie wydarzenia, kiedy ujrzą Jezusa pobitego, pohańbionego i ostatecznie zabitego na krzyżu. A zatem, i to już jest ostatnia konkluzja na dzisiaj, doświadczenie przemienienia, jakie mieli uczniowie, ono z jednej strony potwierdza mesjańską tożsamość Jezusa, właśnie wyznaną przed chwilą przez Piotra, z drugiej strony to doświadczenie koryguje te błędne wyobrażenia mesjańskie, takiego króla politycznego i wprowadza, tak, to doświadczenie przemienienia wprowadza w głębszą tajemnicę Jezusa, ta paralela Jezus-Jahwe, nie? A z trzeciej strony to doświadczenie przemienienia antycypuje doświadczenie zmartwychwstania, właśnie wobec zbliżającej się męki i haniebnej śmierci Jezusa na krzyżu. Żeby uczniowie no, mieli gdzieś, przynajmniej z tyłu głowy, w trakcie tych wydarzeń paschalnych, że tam się kryje coś więcej. Tak? A zatem ta góra przemienienia, ona jest niezbędna. To jest, jak powiedziałem, to jest jedno z najważniejszych w ogóle takich miejsc Ewangelii, bo ta góra przemienienia, nomen omen, ona przemienia perspektywę. Męka i śmierć Jezusa, zapowiadana i wkrótce już, która ma nadejść, ona nie będzie porażką, ale częścią drogi prowadzącej do zmartwychwstania, do przemienienia i do zmartwychwstania. Kochani, dziękuję za dzisiaj. Czekajcie na następny odcinek, który na pewno pojawi się szybciej. Teraz faktycznie miałem bardzo dużo pracy różnego rodzaju i ten odcinek wyszedł z opóźnieniem. Natomiast następny już będą się pokazywać regularnie. Życzę Wam wszystkiego pięknego, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.